Witamy wszystkich na kolejnym wykładzie z hełma. Minęła godzina 10. Dzisiaj wszyscy mieliśmy 1 godzinę więcej snu, więc zapewne nikt się nie spóźnia na zebranie na godzinę 10, bo tak naprawdę już jest godzina później, po staremu licząc. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj zechcemy zastanowić się nad kolejną chorobą, dolegliwością, niepożądaną cechą dziecka Bożego. W Biblii w 3 Mojżeszowej 21 nazwanej świerzbem. Świerzb to schorzenie zakaźne, którego objawem jest nieznośny świąt. No i niemiłe dla oka takie wykwity na skórze. Więc nie, brzydko pachnie, źle wygląda. Oczywiście 3 Mojżeszowa 21, wymieniając na liście tę dolegliwość, tę chorobę świerzb, nie ma na myśli literalnego świerzbu. Zatem od razu, jak zawsze, wszyscy ci, którzy mogą mieć problemy zdrowotne, na przykład w odniesieniu w związku ze świerzbem, nie muszą się martwić. Chodzi o jego duchowy odpowiednik. Czyli co? Co to jest duchowy świerzb, symboliczny świerzb? Silne dążenie do chwały, do uznania, do wywyższenia, do stanowisk. Widoczne także na polu służby. Niektórzy wolą tylko taką służbę, albo preferują taką służbę, która jest zewnętrznie widoczna, przed dużymi, dużymi rzeszami, przed dużym audytorium. Natomiast w zaciszu własnego pokoju niekoniecznie taką służbę chcieliby wykonywać, bo za mało osób by mogło oglądać i w związku z tym oni nie mieliby odpowiedniego zadowolenia dla swojego ja. Ale do świerzbu należy także usilne szukanie nauk, które odpowiadają gustom poszczególnych ludzi, bo te biblijne nauki nie zawsze są odpowiednio atrakcyjne dla grzesznych i sablubnych uszu upadłego człowieka. W języku polskim dorobiliśmy się takich wyrażonek związanych ze świerzbem. One bardzo dobrze ukazują, czym jest ten świerzb, także duchowy, symboliczny. Bo polskie wyrażenia typu ręka albo palec albo język świerzbi kogoś oznacza ni mniej, ni więcej, tylko to, że ktoś ma wielką i trudną do opanowania chęć powstrzymania się. Tak? Ma trudną do opanowania chęć, trudną do powstrzymania, do opanowania chęć, żeby coś zrobić, żeby coś powiedzieć. Świerzbi go ręka, świerzbi go język. Czyli idzie w tym kierunku i jest to przemożne uczucie i najczęściej zwycięża. To symboliczne świerzbienie, o którym będziemy mówili dzisiaj w naszym temacie, obejmuje różne sfery człowieka, nie tylko religię. Jest także widoczne na przykład w świecie polityki, gdzie główną motywacją tych, którzy ubiegają się o wysokie urzędy w kraju, w państwie, z reguły nie jest chęć służenia dobru ogólnemu, tylko samemu sobie. Bycie wielkim w tym świecie, żeby sobie samemu zrobić wiele różnych przyjemnych rzeczy, no i ewentualnie swojej rodzinie, swoim bliskim, swojej partii, ale nie ogółowi dobru ogólnemu. Nas oczywiście będzie interesować świerzbienie na polu religii, gdzie można by się spodziewać wyższego poziomu niż w polityce, ale niestety tak nie jest. I to zarówno w odniesieniu do tych na górze, którzy chcą być wielkimi według norm tego świata, jak i tych na dole, którzy, jak wspominałem, chcą słuchać tego, co im się podoba, a nie tego, co ma Bóg w Biblii do powiedzenia. Zaczniemy od słów naszego Pana z Mateusza 18 rozdziału, pierwszych 5 wersetów, które tam znajdujemy. Mateusz 18, począwszy od pierwszego wersetu. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: kto też jest największy w Królestwie Niebios? To pytanie zostało zadane po powrocie naszego Pana oraz Piotra, Jakuba i Jana z tak zwanej Góry Przemienienia. Najwyraźniej pozostali apostołowie, którzy nie zostali zabrani przez naszego Pana, poczuli zazdrość z powodu wyróżnienia tej trójki, a pominięcia ich. No i zaczęła się dyskusja na ten temat. Któż to jest największy w Królestwie Niebios? No bo wydawałoby się, że może tych trzech to więksi, a my to mniejsi, więc trzeba sprawę przedyskutować. I tak ta dyskusja się zaczęła. I w wersecie drugim mamy ciąg dalszy, co następuje po tym ich pytaniu. A on, nasz Pan, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich. W tym wersecie możemy zauważyć tak naszego Pana. Nie zwraca się do pytających osobiście, po imieniu, ale przywołuje dziecko i mówi do wszystkich, do ogółu. Mówi także do nas dzisiaj. Jego sposób potraktowania tego przypadku jest dobrym przykładem i dla nas. Jeśli musimy komuś udzielić jakiejś lekcji, Najlepiej zrobić to bezosobowo, tak by zainteresowani albo zainteresowany nie czuli się jedynymi adresatami tych uwag, bo wtedy efekt będzie znacznie utrudniony. Takt jest zawsze rzeczą dobrą, przydatną i tutaj Jezus daje nam tego przykład. A dlaczego Jezus bierze dziecko do pomocy? No bo dziecko jest prostoduszne, szczere, niewinne, ufa, ma czyste serce, długo się nie gniewa, łatwo przebacza i szybko zapomina krzywdy. Bardziej słucha i pyta, niż radzi i poucza innych. Nie popisuje się swoją wiedzą i łatwo daje się pouczyć. Tak można byłoby streścić dziecinne, dobre zalety, które są w Biblii zalecane także ludowi Bożemu. Werset trzeci. I rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie, albo nie obrócicie, też tam można to tak przetłumaczyć, i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Bardzo ważny początek tego wersetu, brzmi to bardzo poważnie. Zaprawdę powiadam wam, czyli chcę, żebyście dobrze do serca sobie tę lekcję wzięli. I jeśli się nie nawrócicie, albo jeśli się nie obrócicie, chodziło naszemu Panu o obrócenie się, zawrócenie, odwrócenie od obecnej postawy ich umysłu, czyli od ich postawy szukania wielkości, tak jak to w tym świecie wszyscy prawie szukają tej wielkości. I tak samo apostołowie, chociaż słyszeli o Królestwie i tam się wybierali, przenosili te swoje normy myślenia, styl myślenia także na Królestwo. Chcieli być wielkimi w Królestwie naszego Pana. I nasz Pan mówi, że muszą się odwrócić od tej postawy myślenia o wielkości swojej własnej w Królestwie. Muszą się odwrócić od ducha tego świata do ducha Chrystusa. Bo duch Chrystusa zupełnie inaczej widzi wielkość niż widzi ją świat. Zaraz zobaczymy i powiemy, na czym polega wielkość z boskiego, jezusowego, biblijnego punktu widzenia. I potem jeszcze nasz Pan powiedział do nich w tym wersecie, i że jeśli się nie staną jak dzieci, to nie wejdą do Królestwa w ogóle. A oni się martwią o kto będzie z nich większy, a tutaj mogą w ogóle tam nie być i dyskusja kto większy, kto mniejszy wtedy nie miałaby żadnego sensu. Żebyśmy nie mieli wątpliwości, dlaczego nasz Pan mówi, żeby stać się jak dzieci i w jakim znaczeniu ten termin dzieci występuje w Biblii jako przykład dla ludu Bożego, dla dzieci Bożych, żeby się nimi stawały, to zobaczmy do 1 Koryntów 14:20. 1 Koryntów 14:20 wyjaśnia, w jakim znaczeniu mamy stać się dziećmi, bo nie w każdym, nie w każdym. 1 Koryntów 14:20. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu albo w rozumieniu, ale bądźcie w złem albo w niegodziwości, jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu, rozumieniu bądźcie dojrzali. Więc widzimy, co w dziecku jest dobrego, co my mamy skopiować i zapożyczyć. Mamy być dziećmi w niegodziwości, w złem. Tak jak wspominałem, te cechy dziecka bardzo szybko, wszelkie formy złości, gniewu u dziecka mijają i ono o nich zapomina. Idziemy dalej, do wersetu 4, tak? Mateusz 18 rozdział, przypominam. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Tak wszystkie przykłady mówią największy, chociaż nie wiem dlaczego mówią największy, skoro w oryginale w Grece jest większy. Czyli nasz Pan dosłownie powiedział, kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest większy w Królestwie Niebios, a nie największy. Chyba dla nikogo nie ulega wątpliwości, że bez względu na stopień uniżenia się, nikt z ludzi nigdy nie stanie się największy w Królestwie Niebios. Nikt nie stanie się większy od samego Boga Jezusa, prawda? Więc będzie większy od innych, którzy się mniej uniżą, ale nie największy. Z tych słów naszego Pana wynika, że poziom wywyższenia w Królestwie Niebios zależy od posiadania i zachowania w tym życiu tych dobrych cech dziecka, czyli pokory, ufności, niewinności, nieżywienia urazy, łatwego przebaczania i to serca, cichości, które da się pouczyć i poprowadzić. Gdyż te cechy dziecka pozwalają rozwinąć najwyższy poziom charakteru i stać się dziećmi Bożymi. To termin dziecko Boże, o dzieci Boże, nie jest oczywiście też wzięty znikąd. Stąd tytuł naszej całej serii, niepożądane cechy dziecka Bożego. I werset 5. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. To są mocne słowa naszego Pana. kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, czyli co to znaczy w imię moje? Dlatego, że to dziecko należy do mnie, że się do mnie przyznaje. Więc kto przyjmie jedno takie dziecko w imię moje, dlatego, że ono się do mnie przyznaje, że do mnie należy, to mnie przyjmuje, mnie samego przyjmuje. Czyli Jezus tutaj traktuje swoich naśladowców jako swoich młodszych braci. Utożsamia się z nimi i z wszystkimi rzeczami, które są wobec nich robione, tak jak były robione wobec Jego samego. Obejmuje to także klasę restytucyjną, zauważmy, nie tylko duchowy Izrael wieku Ewangelii, bo gdybyśmy zajrzeli do przypowieści o owcach i kozłach, dokąd nie będziemy teraz oglądali, każdy ją zna, Mateusz 25 rozdział, to tam w wersecie 45 tego Mateusza 25 możemy zauważyć, że członkowie klasy restytucyjnej są nazwani najmniejszymi braćmi Jezusa, czyli mniejszymi albo młodszymi jeszcze od tych z wieku Ewangelii. Ale to normalne, że w wielodzietnych rodzinach, a taką będą zbawieni z ludzkości, będzie to wszyscy zbawieni z ludzkości, ostatecznie stworzą wielodzietną rodzinę. A w każdej wielodzietnej rodzinie są pierworodni, no i ci, którzy rodzą się później. Prawda? Wielodzietne rodziny nie mają samych pierworodnych. Tyle jeśli chodzi o Mateusza 18 rozdział. Ale nie pozostawimy Mateusza, tylko przesuniemy się dwa rozdziały do przodu, Mateusz 20 rozdział. I tutaj chcielibyśmy się przyjrzeć wersetom od 20 do 28 i zobaczyć, co tam na temat wielkości z biblijnego punktu widzenia możemy się dowiedzieć, a jednocześnie mieć odniesienie do tego świeżbu, do tej silnego dążenia do chwały, uznania, wywyższenia, być jakimś wielkim. 20 i 21 wersety czytamy na początek z tego Mateusza 20 rozdziału. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych, synami swoimi. Złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on rzekł, czego chcesz? Na co ona, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. Mamy to samo wydarzenie opisane także w Marka w 10 rozdziale. I tam ta sama prośba o lewe i prawe krzesło, tron obok Jezusa, pochodzi wprost od Jana i Jakuba. Nie ma tam wzmianki o matce, że z nimi była i że w sumie ona mówiła. Jej pominięcie przez Marka sugeruje, że to prawdopodobnie Jan i Jakub bardziej chcieli zająć te główne miejsca w królestwie, a nie ich matka, która była jedynie narzędziem do przekonania Jezusa. Potwierdzeniem tego wydaje się być obecność także dwóch synów tutaj w Mateusza. Matka przychodzi, ale jej synowie są razem z nią, czyli ona mówi, ale oni stoją obok. Ona mówi, wstawiając się za nimi. Wskazuje na to oburzenie pozostałych 10 apostołów, tak, w wersecie 24, zaraz tam dojdziemy, albo już odczytam. A gdy to usłyszało owych 10, pozostali apostołowie, oburzyli się na dwóch braci. Dlaczego nie oburzyli się na matkę, tylko na dwóch braci? Bo było dla nich oczywiste, że to od Jana i Jakuba wypłynęła ta myśl, nawet jeśli matka była speakerem w ich imieniu, prawdopodobnie liczyli na to, że bardziej przekona Jezusa niż oni sami. No, starsza kobieta, szacunek budziła, więc Jezus jej nie odmówi, a nam może by odmówił. Wskazuje to także odpowiedź naszego Pana, który za chwilę powie do nich, nie wiecie, o co prosicie. Dlaczego nasz Pan odpowiada w liczbie mnogiej? Kobiecie jednej. Powiedziałby, nie wiesz, o co prosisz. A ona mówi, nie wiecie, o co prosicie. Czyli nasz Pan też dla niego było oczywiste, że to nie jest pomysł tylko samej matki. A więc zwraca się nie tylko do matki, ale w odpowiedzi zwraca się także do Jana i Jakuba. No i później jeszcze mamy reprymendę. Też dojdziemy do niej za chwilę, pod koniec tej rozmowy odnośnie tych dwóch apostołów, Jana i Jakuba, reprymendę od Jezusa dla Jana i Jakuba, wersetach 25 do 28 ona się znajduje i znowu jest ona taktownie adresowana chyba do wszystkich apostołów, tak, bo tam przeczytamy przywoławszy ich liczba mnoga, raczej nie tylko tych dwóch, tylko przywołał wszystkich apostołów, no bo jak to Jezus miał w zwyczaju, taktownie udzielał lekcji, więc nie tylko tym dwóm, ale wszystkim apostołom, ale także tym dwóm. Prawdopodobnie matki już wtedy nie było, gdy przywołał ich, swoich uczniów, żeby udzielić im pewnej lekcji. Tyle na temat tych dwóch wersetów wstępnych, czyli 20 i 21, a teraz 22 aż po 25 sobie odczytamy. A Jezus odpowiadając rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Liczbę mnogiej, odpowiada to, na co już uwagę zwracałem. Czy możecie pić kielich, który ja będę pić? Mówią, możemy. A mówi im na to nasz Pan: kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. A gdy to usłyszało, owych 10 oburzyli się na dwóch braci. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: wiecie, że książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nas udawać teraz interesują was tak szczególnie ten werset 25, bo te wcześniejsze to była ciąg dalszej rozmowy. Zresztą już nawet uwagę zwracałem na treści 22 i 24 w związku z tą sytuacją. Teraz skupmy się na wersecie 25 z tej serii. Mamy tutaj dwa bardzo mocne czasowniki greckie użyte przez naszego Pana. No są tak trudne do wymowy, że nie będę próbował przeczytać ich po grecku, bo mają bardzo dużo liter i zestaw liter jest taki niesłowiański, czyli dużo różnych takich nieoczekiwanych dźwięków, więc nie będę czytał. Podam tylko tłumaczenia na polski możliwe tych dwóch czasowników. Chodzi o to nadużywanie swojej władzy i rządzenie samowolnie. Tak, to ten pierwszy czasownik na polski można przetłumaczyć, że panują przemocą albo ujarzmiają, podporządkowują, zniewalają, rządzą przeciwko. To jest bardzo mocne. Rządzą przeciwko komuś. Czyli tak rządzą, że to jest nie w interesie dla dobra rządzonych, tylko przeciwko ich prawdziwym interesom. To właśnie wykorzystywanie ludzi, to jest typowe w dzisiejszym świecie przez wielkich tego świata na górze. Wykorzystują tych, którymi rządzą, żeby sami się bogacić, żeby im było dobrze. A ten drugi czasownik można przetłumaczyć na polski: dać odczuć władzę, tyranizować, mieć nad kimś wszelkie prawa. No, bardzo mocne są te czasowniki, prawda? Jak władza daje odczuć, że ma władzę tym, którym rządzą, no to możemy sobie wyobrazić, że to nie jest w formie błogosławieństw i dobrobytu, jaki ludziom się tworzy, tylko wręcz odwrotnie. Tyranizowanie, roszczenie sobie wszelkich praw do kogoś, nad kimś. Bardzo mocne słowa naszego Pana. I nasz Pan mówi: tak jest w tym świecie. Tak rządzący sprawują władzę wobec tych, nad którymi rządzą, ale nie tak ma być między wami. Czyli gdybyśmy mogli podsumować to, co nasz Pan powiedział o stylu rządzenia wielkich tego świata. Ci, którzy rządzą w tym świecie, ci wielcy tego świata, ci, którzy do tych wyborów się zgłaszają, prawda, i tam chcą być na tym świeczniku, widzimy to cały czas wokół siebie, pędzą do tych wyborów nie po to, żeby dobro ludzkości czy społeczeństwo danego kraju przynieść, tylko szukają własnego samolubnego interesu. Wszyscy to niby wiedzą, no ale cóż ludzie mają zrobić? Nie mają lepszego pomysłu, nie znają boskiego planu i nie go zagłosowali na Królestwo Boże w wykonaniu Jezusa i klas ludu Bożego, który Jezus wybierze, więc szamotają się w tym marnym świecie, wybierając między jednymi rządzącymi tyranami, a innymi rządzącymi tyranami. I mają wybór: ten tyran czy ten tyran. Ten będzie mnie wykorzystywał, czy ten będzie mnie wykorzystywał. Kogo wybrać, żeby mnie wykorzystywał? To jest wybór i oszukiwał, i okłamywał, i tak dalej. To jest wybór, jaki świat ma w takim stanie, w jakim obecnie chce, bo nie chcą Królestwa naszego Pana. Więc rządzący tego świata sprawują władzę kosztem rządzonych, nie licząc się z nimi, ani z ich dobrem. Tak to wynika z tego, co nasz Pan powiedział o nich i co sami wiemy z praktyki. I druga rzecz, z reguły rządzą ci najbardziej agresywni i samolubni. Ci najmocniejsi, ale w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, którzy idą do władzy po trupach i nie dadzą się łatwo z tej drogi zawrócić. Takie są standardy tego świata. I taki niestety też jest styl chrześcijaństwa jako instytucji, której hierarchowie od wieków zdobywają pozycje, władzę, stanowiska czym? Chytrością, oszustwem, kłamstwem, głoszeniem błędu, intrygami politycznymi, przelewem krwi, podjudzaniem jednych przeciwko drugim, prześladowaniem inaczej myślących, eliminowaniem przeciwników, wykorzystywaniem władzy świeckiej dla własnych celów. To jest styl systemu chrześcijaństwa na przestrzeni wieków. I wersety 26 i 7. Nie tak ma być między wami, mówi dalej nasz Pan. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Czyli nie tak ma być między ludem Bożym. Inaczej niż w normach, standardach, zwyczajach tego świata. Pierwszym albo największym jest ten, kto najwięcej służy. To jest wielkość z boskiego, biblijnego punktu widzenia. Wielki jesteś wielkim, jeśli dużo wielce służysz. U Boga, innymi słowy, wielkość mierzona jest wielkością służby. No i wielkością duchowych błogosławieństw, które ta służba niesie ze sobą. A nie poziomem wywyższenia nad innymi. Bo w tym świecie większy jest ten, kto wyższe stanowisko posiada i z tego wyższego stanowiska może prawie wszystko, a sam jest nietykalny. Co znowu widzimy, niestety, nawet przestępstwa popełniane przez tych wielkich często uchodzą im płazem. Bo są tacy wielcy, tak wysoko wyniesieni. Ale w ludzie Bożym nie na tym to polega. W ludzie Bożym wielkość mierzona jest wielkością służby. W ludzie Bożym nie ma jednych nad drugimi, gdyż wszyscy są na jednym i tym samym poziomie, pod Jezusem. Tak jak nasz Pan powiedział w innym miejscu, jeden jest tylko nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Więc jak wśród braci mogą być jeszcze jedni nad drugimi? W wersecie 28 Jezus podaje siebie jako przykład. Podobnie jak i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie albo duszę, w oryginale jest dusza, i oddał życie, duszę swoje na okup za wielu. Nasz Pan podaje, wymienia samego siebie jako przykład wielkości z boskiego punktu widzenia. Przyszedł na ziemię, aby służyć ludzkości. Jak? Ktoś zapyta. Jako odkupiciel. Życie. Mówi, żeby życie swoje oddać, swoją duszę. Jako odkupiciel ze wszystkim, co się z tym wiąże. Wieku Ewangelii i wieku tysiąclecia. Bo gdy stał się naszym odkupicielem, to i wieku Ewangelii, i jeszcze wieku tysiąclecia wobec ludzkości będzie wykonywał ogromną służbę. To będzie służba nad służba, nad służbami. Jaką on wykonuje wieku Ewangelii i wieku tysiąclecia. Na rzecz, dla dobra całej ludzkości zbawianej, czy to teraz w wieku Ewangelii, czy w wieku tysiąclecia po wyprowadzeniu ludzi z grobu. Nasz Pan stał się największym sługą ze wszystkich, a tym samym największym Panem ze wszystkich. Bo u Boga, powtarzam to raz jeszcze, największy sługa to ten najbardziej wielki, a więc to jest także największy Pan. A największy Pan jest dlatego największym Panem, bo jest największym sługą. I to jest wielkość z boskiego, biblijnego punktu widzenia. Ale ktoś powie, i słusznie, od razu powiem, że słusznie, chociaż jeszcze nie wiem, jeszcze nie powiedziałem, co ten ktoś może powiedzieć, ale kto słucha i analizuje, to może od razu już mieć myśli. Więc ktoś powie, i całkiem słusznie, że absolutna równość nie jest możliwa. Że ktoś musi przewodzić, chociażby ze względu na różnice między nami i upadłymi ludźmi. Albo na potrzeby ludu Bożego. Na przykład biblijną organizację zboru. Wiemy, że Biblia zaleca wybieranie starszych zborowych i daje pewne kwalifikacje, które te starsi mają, które to ci starsi mają spełniać, żeby być wybranymi. Paweł ponadto pisze, że kto się ubiega o urząd starszego, to pragnie pięknej pracy. Tak? 1 Tymoteusz 3:1, nie będę czytał, ale tak tam pisze. Czyli jak gdyby zachęcał do ambicji bycia starszym. Jest to pewnego rodzaju wywyższenie, tak? Jakiś to urząd, z którym się wiąże szacunek, uznanie i tak dalej. I tutaj, więc jak to można byłoby pogodzić? Ten, kto ubiega się o urząd starszego, to pięknej pracy pragnie, pisze Paweł. Tak, pragnie pięknej pracy, jeśli w ten sposób, chcąc tego urzędu, chce służyć innym i podobać się Bogu, a nie sobie. Chce służyć innym i podobać się Bogu, a nie sobie. Do przejawiania takiej i tylko takiej ambicji jesteśmy rzeczywiście w Biblii zachęcani. Jesteśmy zachęcani do angażowania się w służbę przynoszącą chwałę Bogu. Służbę budującą charakter służącego oraz charaktery tych, którym się służy. Zobaczmy to u Pawła w 1 Tesalonicjan w 5 rozdziale. 1 Tesalonicjan, 5 rozdział. Mam na myśli wersety 12 i 13. Przeczytam najpierw je według Biblii Warszawskiej. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was. Są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Tak mówi Biblia Warszawska. A teraz to samo tłumaczenie tych dwóch wersetów z kodów, uważanych przeze mnie za najlepsze tłumaczenie, no bo najbardziej dokładne, dosłowne, bez manipulacji. Najwyżej coś źle mogli nie zrozumieć, ale generalnie jest to tłumaczenie na bardzo dobrym poziomie. Więc kody w 1 Tesaloniczan 5, 12, 13 podają takie brzmienie. Prosimy zaś was, bracia, abyście wiedzieli o tych, którzy trudzą się wśród was. Przypomnę, Biblia Warszawska mówiła, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują. A powinno być po prostu tylko, żebyście wiedzieli o tych, którzy trudzą się wśród was. Żebyście ich znali. Potem i stawianych na czele was. W Biblii Warszawskiej to było i przełożonych, tak? I są przełożonymi waszymi. Kody mówią, że nie przełożonymi waszymi. Nie ma przełożonych w ludzie Bożym. Są stawiani na czele was. Raz wyjaśnimy różnicę, czym się różni. Ktoś powie, co to za różnica, czy przełożony, czy na czele. No, bardzo duża różnica. Stawianych na czele was, w Panu, i tam, gdzie mieliśmy przed chwilą, i którzy was napominają, to jest i kładących wam do rozumu. Kłaść do rozumu. Wyjaśniać, tłumaczyć. By uznawać ich ponad wszelką miarę, o to nawet mocniej kody oddają, tam, gdzie było, żebyście miłowali ich jak najgoręcej, szanujcie i miłujcie ich najgoręcej, to jest, by uznawać ich ponad wszelką w miarę w miłości z powodu dzieła ich. I teraz zauważmy, przeanalizujmy sobie te fragmenty, ponieważ takie klerykalne tłumaczenia, jak Biblia Warszawska proponuje, gdzie sugeruje hierarchię wśród ludu Bożego, jeden ma służyć drugiemu, jeden jest wyższy nad drugim, a drugi jest niższy pod wyższym. I ten niższy ma słuchać, szanować tego wyższego, bo on jest wyższy. I tylko dlatego, że jest wyższy, to mu się należy uznanie z powodu stanowiska, urzędu, jaki pełni. Nie ma czegoś takiego. Więc przeanalizujmy te fragmenty, ważne fragmenty tych wersetów. Zauważmy. Sług należy znać, należy o nich wiedzieć, należy ich rozpoznać jako takich. Prosimy was, zaś was, bracia, piszą kody, abyście wiedzieli o tych, którzy trudzą się wśród was. A nie dożyli uznaniem od razu tylko do tego, że oni są jakimiś sługami. Bez względu na to, jak służą. Za chwilę, żeby będziemy mieli jakość ich służby wymienioną. Pomimo tego, że dosłownie jest zachęta, żeby ich uznawać i miłować, to jest to powiązane bezpośrednio z ich służbą, jaką wykonują. Które, jeśli nie wykonują w ten sposób, to w żadnym wypadku nie zasługują na żadne uznanie. Zatem sług należy znać, wiedzieć o nich, poznawać, rozpoznawać, którzy to są, których Pan chce, aby byli sługami. Na przykład, którzy to są w zborze, których Pan chce, żeby byli starszymi w naszym zborze. Rozpoznać ich. Druga myśl ważna z tego fragmentu. Nie są oni żadnymi przełożonymi nad innymi, jak Biblia Warszawska sugeruje. Tak? Nie są żadnymi przełożonymi w Panu, których należy słuchać bez względu na to, jak służą, lecz oni są postawieni na czele. To znaczy na czele, żeby prowadzić, wskazywać drogę, jak pasterz. Trzecia rzecz, to napominanie was, prawda, jak gdyby do nich należało, było częścią ich urzędu, napominają was, to jak sobie już mówiłem, czytając te dwa tłumaczenia, to kładzenie do rozumu. Czyli tłumaczenie tego, co niezrozumiałe lub co rozumiane niewłaściwie. Kłaść do rozumu, tłumaczyć. No i punkt czwarty, uznawanie takich sług, i to bardzo, kody nawet mówią, ponad wszelką miarę, nie ma być wyrażane tak, jak to często oczekują i żądają różnej maści religijni wodzowie. Czyli nie ma być to uznanie okazywane podporządkowaniem, pełnym posłuszeństwem, strachem przed kwestionowaniem tego, co wodzowie głoszą, ich nauk. Nie, a tego oczekują. Tego oczekują. Ty na dole jesteś odbiorcą tego, co przychodzi z góry. My jesteśmy od podawania prawdy. My jesteśmy od wyznaczania, co właściwe, a co niewłaściwe, co poprawne, co błędne. A ty jesteś odbiorcą. Nie zapominaj o tym. Nie ma czegoś takiego. Czegoś takiego nie ma. Więc nie uznanie podporządkowaniem, pełnym posłuszeństwem, strachem przed kwestionowaniem tego, co oni głoszą, ich nauk, lecz miłością, ale uwaga, miłością z powodu ich służby, którą pełnią. Miłością z powodu ich służby. By uznawać ich ponad wszelką miarę w miłości z powodu dzieła ich. Uznanie wyrażane miłością, czyli miłość. Zauważmy znowu, jak to uznanie dla nich jest powiązane jako synonim do miłości do nich. Macie ich uznawać miłością, wyrażać to uznanie przez miłość z powodu ich dzieła, z powodu ich służby, z powodu tego trudu, jaki wykonują. Czyli chodzi o miłość, na którą najpierw trzeba sobie zasłużyć. Tak jak zasłużył sobie na nią Jezus od nas wszystkich i miłujemy Go nie za urząd, który mu Bóg dał, w oderwaniu od tego, co Jezus zrobił dla nas, tylko za to, co zrobił. Nawet gdyby w związku z tym nie miał żadnego urzędu, ani żadnego wywyższenia, którego, jak wiemy, nasz Pan nawet nie oczekiwał, bo prosił swego Boga, żeby mu po wykonaniu tutaj dzieła ofiary przywrócił tę samą naturę, którą posiadał, tę samą chwałę, którą posiadał, gdy miał wcześniej. Nasz, oczywiście Bóg wywyższył go, ale nasz Pan o to nie zabiegał. To była bezinteresowna służba na rzecz innego, oddanie własnego ludzkiego życia. I tym zasłużył na miłość wszystkich tych, których odkupił. Bez względu na to, czy to się wiąże z jakimś urzędem, który on w związku z tym otrzymał od Boga, czy też nie. Tutaj można stwierdzić, przy okazji warto zauważyć, że różnego rodzaju urzędy, jakie hierarchowie, wodzowie religijni posiadają, to pochodzą najczęściej od kogo? Od Boga? No przecież wiadomo, że nie. Jeżeli mamy tyle religijnych grup i tam są przełożeni, wodzowie, przywódcy, teologowie, ciała kierownicze, cokolwiek by to nie było, i oni w tym całym chrześcijaństwie głoszą tak sprzeczne rzeczy, już nie pomijam, czy są zgodne z Biblią, czy nie, są sprzeczne sami z sobą, to wiadomo, że ogromna większość z nich nie może pochodzić od Boga, bo Bóg by sam sobie nie przeczył. Nie dawałby jednych wodzów, przywódców, ciał kierowniczych, którzy mówią tak, a innych dawałby, żeby mówili odwrotnie i się przeczyli. Wiemy, jakie jest zróżnicowanie w chrześcijaństwie. Do tego stopnia, że się w poprzednich wiekach mordowali wzajemnie z powodu różnic w rozumieniu nauk biblijnych i swojej misji, swojego dzieła, zadania, roli w tym świecie. Więc nie mogą być oni od Boga, będąc tak ze sobą wzajemnie sprzeczni. Więc urzędy, które mają różni wodzowie religijni, pochodzą od innych ludzi, którzy im te urzędy nadali, wszystko jedno w jaki sposób, albo sami sobie te urzędy przywłaszczyli. Nie dostali ich od Boga, to nie Bóg ich tam postawił. Powtórzmy, podsumujmy. Prawdziwi słudzy Boga nie są nad innymi, są dla innych. Prawdziwi słudzy Boga służą innym. Nie oczekują, by to im służono. Nie oczekują, by obdarzano ich tytułami, by ich szanowano i chwalono, by bano się narazić kwestionowaniem ich nauk i postępowania. Tego prawdziwi słudzy nie oczekują. Prawdziwy sługa chce, żeby zadawać mu trudne pytania. Chce, żeby zwrócić uwagę na to, co ewentualnie niewłaściwego powiedział. Chce, żeby żądać od niego wyjaśnień, uzasadnienia tego, co głosi, tego, co podaje. Prawdziwi słudzy Boga nie są władcami, są przywódcami, są przewodnikami. A jakie są różnice, główne różnice między władcą a przywódcą? Ten pierwszy, czyli władca, rządzi. Władca panuje nad innymi. Zawsze panuje nad ich postępowaniem, nad ich czynami. Zabrania im pewnych rzeczy i nakazuje im pewne rzeczy, ale często także chce panować i panuje także nad ich poglądami. Co mają myśleć i czego nie mają myśleć. Jeszcze uważa się za bardzo dobrego, jak pozwala ci inaczej myśleć, ale siedzieć cicho i nie mówić o tym, co myślisz. No to jeszcze ci na to pozwala. Dobrze, że pozwala, no bo prawdopodobnie dlatego pozwala, że nie mogą wniknąć do umysłu człowieka i prześwietlić jego myśli, a gdyby mogli, to by ich prześwietlili i zabronili tych jeszcze myślenia nawet inaczej. No ale jest to, nie mogą tego sprawdzić, więc jak inaczej myślisz, to siedź cicho, bo jak powiesz to, o czym myślisz inaczej, ściągniesz na siebie konsekwencje, bo władca oczekuje podporządkowania, pełnego posłuszeństwa. Natomiast przywódca, przewodnik, przewodzi, on sugeruje, on prowadzi, on jak pasterz pokazuje właściwą drogę, pokazuje właściwe zrozumienie prawdy, które można przyjąć lub nie. Przewodnik nie oczekuje, że ty musisz przyjąć nawet wyjaśnienia biblijne, religijne, które on ci podaje. Możesz przyjąć lub nie, zależnie od tego, czy uważasz to za prawdę, czy nie uważasz tego za prawdę. Bo być może w twoim zdaniem to nie jest właściwe rozumienie jakiegoś wersetu biblijnego, roli chrześcijanina w tym życiu, jakiegokolwiek fragmentu planu Bożego. Bóg daje każdemu prawo, a nawet zachęca go, żeby rozumiał, przyjmował za prawdę tylko te rzeczy, które logicznie go przekonują, które może przyjąć, bo rozważył, przeanalizował i stwierdził, że są prawdą. A jeżeli nie, to powinniśmy to w najlepszym wypadku odłożyć na półkę i zostawić. Albo od razu odrzucić, jeżeli to zależy od tego, co widzimy w podawanych naukach. Jak bardzo one wydają się nam dalekie od prawdy. Porównajmy, co nasz Pan mówi o władcach, w ludzie Bożym, w objawieniu w drugim rozdziale, w wersycie 6 i 15. Tam Biblia Warszawska mówi o Nikolaitach, a Nikolaici to dosłownie w tłumaczeniu na język polski zwycięzcy nad ludem. Niko plus Laos, tak? Nikolaita, Niko plus Laos, zwycięzca nad ludem. Zwyciężył lud Boży, taki władca. Podporządkował sobie. Pod but ich wziął. I każe im myśleć, postępować tak, jak on głosi. Inaczej będą konsekwencje. Łącznie ze śmiercią. I co nasz Pan mówi o tych Nikolaitach, o tych władcach w ludzie Bożym? Objawienie 2:6. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. A w 15 wersecie to są różne fragmenty do różnych do różnych okresów Kościoła, zwykle Ewangelii. Nieważne do którego, ważne jest, że dwukrotnie aż nasz Pan wspomniał o Nikolaitach i o swoim stosunku do tych Nikolaitów, do tych, którzy zwyciężyli, podporządkowali sobie lud Boży. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Również tutaj ich i tu wspomina jako tych, których nienawidzi, których poglądy, styl sprawowania służby nie jest biblijny, nie jest taki, jaki Bóg by zalecał. Wydaje mi się, że bardzo stosownym tutaj będzie komentarz Manny z 1 września. Mam na myśli ten pierwszy komentarz paruzyjny spod pióra brata Russella, który mówi, jak rozpoznać sług od Boga i tych nie od Boga. Przy czym ci nie od Boga to mogą pochodzić z dwóch źródeł. Albo od człowieka, tak, wybrali go inni ludzie, albo sam się wybrał, czyli człowiek tutaj maczał swoje palce, albo szatan takiego sługę postawił, ponieważ widzi, że dostrzega, że przez niego może przekazywać różne rzeczy, które są mu na rękę. A więc czytam ten komentarz, bardzo trafny, lepiej bym tego w ogóle nie powiedział, wobec tego nawet nie mówi własnymi słowami, tylko cytuję brata Russella. Po mistrzowsku podsumował, jak rozpoznać prawdziwych sług Boga. Przychodzimy do Jezusa, wziął jednego ze sług Boga, tego największego. Przychodzimy do Jezusa, dlatego że rozumiemy, iż jest On wybrańcem Ojca. Opuszczamy wszystko, aby za Nim postępować, ponieważ widzimy w Nim objawiony charakter Ojca. Jeśli w związku z boskim planem i służbą jakiejkolwiek istocie ludzkiej udzielamy pomocy czy wsparcia, powinniśmy to czynić z tego samego powodu. Nie jedynie dla czyjegoś osobistego magnetyzmu czy faworyzowania kogokolwiek, lecz dlatego, że Pan dotknął nasze serce zrozumieniem, iż ten wódz jest z Jego wyboru. Powtórzę trzy najważniejsze fragmenty. Rozumiemy, iż On jest wybrańcem Ojca. Kto rozumiemy? My. Każdy dla siebie ma zrozumieć, czy taki czy inny sługa jest wybrańcem Ojca, czy też nie. Potem widzimy w nim objawiony charakter Ojca. No to my widzimy, albo nie widzimy. To znowu do dziecka Bożego należy decyzja, czy widzi w takim słudze objawiony charakter Ojca, czego nie widzi. No i Pan dotknął nasze serce zrozumieniem, iż ten wódz jest z Jego wyboru. I po raz trzeci, każdy z nas ma mieć dotknięte serce, swoje własne, swoim własnym zrozumieniem, tak jak on to rozumie, że ten wódz jest z wyboru Boga. I nawet jeżeli popełnimy błąd, to będzie to nasz błąd, ale postąpimy zgodnie z naszym zrozumieniem i tego Bóg oczekuje. Bóg nie oczekuje od nas samych prawidłowych wyborów, tylko wyborów zgodnych z naszym sumieniem. Nawet gdybyśmy mieli popełnić błąd, ma być to wybór zgodny z naszym sumieniem, tak jak rozumiemy wolę Boga. Bóg nie chce, żebyśmy wybrali dobrego sługę, rozumiejąc sami dla siebie, że to nie jest boski wybór. Załóżmy, popełniliśmy błąd, źle oceniliśmy sługę, którego Bóg przygotował, ale jeżeli nie dostrzegamy w nich tych wszystkich elementów, tak, nie rozumiemy, że jest wybrańcem Ojca, nie widzimy w nim objawionego charakteru i nasze serce nie jest dotknięte zrozumieniem, no to powinniśmy się poddać temu o tejże ocenie, a nie na siłę przyjmować tego czy tamtego, bo on twierdzi, albo inni twierdzą, że on jest tym od Boga. Dotychczas mówiliśmy o świerzbie dotykającym wodzów. No bo to jest, że tak powiem, oni, ta grupa jest najbardziej narażona na to, żeby na ten świerzb cierpieć. Ale choroba ta, świerzbo, dotyczy także i tych, którzy nie mają aspiracji wodzowskich, ale mają inne świerzbiące pragnienia, mówiłem o tym na początku, szukają takiej prawdy, jaka im się podoba, a nie takiej prawdy, jaką podaje Bóg w Biblii. Stosowny będzie 2 Tymoteusz 4, 3 do 4. 2 Tymoteusz 4, 3 do 4. Cytuję według Biblii UBG. Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. Tutaj uszy ich świerzbią. Dlaczego świerzbią? Bo chcą słuchać innych, nowych nauk, sensacyjnych, nie tych biblijnych. Te biblijne są nieatrakcyjne, nieciekawe dla nich. I odwrócą uszy od prawdy, no bo nieciekawa, a zwrócą się ku baśniom, bo ciekawe, sensacyjne, inne, nowe, wszystko jedno. Co tam będzie w nich, w tych baśniach ich pociągało. Tymi baśniami są różnego rodzaju nauki o relikwiach, o mszy zamiast o kupu Jezusa. Jaka to ciekawa nauka. Pójść na mszę, zamówić mszę, wpłacić jakieś pieniążki, powiedzieć, za kogo ta msza ma być odprawiona i zbawienie załatwione. Ciekawe tylko, ile razy taką mszę trzeba zamawiać, żeby być zbawionym. Nie, chyba tego nikt nie wie. Ma na pewno raz chyba za mało, a 100 razy wystarczy, może 1000. Nikt tego nie wie, ale jak najwięcej, bo więcej pieniążków wpłynie dla tych, którzy ją odprawiają. Inne baśnie to wstawiennictwo świętych, którzy podobno wiele, wiele mogą zrobić, jak się do nich będzie modliło. Nie trzeba, można pominąć Jezusa i Boga, świętych, masz duży, duży wybór i jeszcze każdy święty ma wąską specjalizację. Jak prawie jak lekarze, którzy zajmują się tylko wycinkiem ludzkiego organizmu. Wyższy krytycyzm, teoria ewolucji, ludzkie spekulacje, filozofie, anegdotki, pogadanki religii przez duchownych, te tematy naukowo-polityczne, społeczne, ileż tego mamy w nominalnym chrześcijaństwie. Słuchają. Niektórzy oczywiście, ci bardziej prawdziwi w sercu, no, oburzają się na takie elementy kazań, ale nie większość się nie oburza. Większość tym żyje, nie biblijną, czystą prawdą. Zjawisko to, tego popadania w baśni, w błąd, odchodzenia od prawdy biblijnej, miało być tak powszechne, szczególnie w czasach końca, czyli naszych czasach, że Psalm 91, a werset 7 mówi o 1000 padających z jednej strony jednego wiernego i o 10 000 padających z jego drugiej strony. Nie będę czytał, Psalm 91:7 można sobie przeczytać, ale tam wszystko powiedziałem, co tam pisze. Że 1000 padnie z jednej strony, a 10 000 padnie z twojej drugiej strony. A to jesteś ty sam, ten wierny jeden. Czyli zauważmy, wyobraźmy to sobie. W sumie mamy 11 000 padających na jednego wiernego, który stoi, który nie pada. Jakże to jest wymowne i obrazowe odnośnie proporcji tych, którzy popadają w błąd, a tych, którzy nie. 11 000 kontra 1. Jakomuś to się wydaje niemożliwe, nierealne, to niech sobie przypomni reakcję tłumów na nauki naszego Pana. Pomimo tego, że ogół dostrzegał, że żaden człowiek nie mówi tak jak Jezus, jak ten człowiek, to pomimo tego jego nauki nie były popularne. Bardziej popularny był błąd. Masy ostatecznie odrzuciły Jezusa i jego prawdę, jego nauki. Odrzuciły. No i na koniec kubeł zimnej wody dla wszystkich tych, którzy mają ambicje do bycia kimś wielkim. Czyli do tych, którzy mają tą chorobę świerzbu. No i nie leczą tej choroby, tylko z tym świerzbem chodzą. A jak chodzą, to pewnie on się pogarsza. Ich stan jest coraz gorszy. Bo pomimo tego, że jesteśmy wszyscy niedoskonali i grzeszni, to wśród tych grzesznych i niedoskonałych ludzi są tacy, którzy chcą być wielcy. I ten kubeł zimnej wody, który chce na koniec wylać, to słowa naszego Pana, który pomimo swojej doskonałości zupełnie inaczej pojmował swoją wielkość. Zupełnie inny cel tej wielkości widział. A mam na myśli to, co mamy zapisane w Ewangelii Jana 17 rozdziale. Jana 17, werset 1. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie, mówi nasz Pan. Czyli co? No Jezus chce wielkości. Chce uwielbienia i powrotu do nieba. Tak mówi, uwielbij Syna swojego. Ale zauważmy, jaki wymienia cel tego swojego uwielbienia, o które prosi. Aby Syn uwielbił Ciebie. Czyli Jezus nie chce być uwielbiony tylko po to, żeby cieszyć się życiem wiecznym w niebie, lecz po to, by po swoim uwielbieniu uwielbić Boga. Bo chociaż czynił to tutaj, gdy był na ziemi jako doskonały człowiek, a wcześniej czynił to, gdy był w niebie jako logos w duchowej naturze, to po otrzymaniu boskiej natury, której jeszcze nigdy do tej pory nie miał, w której nigdy jeszcze nie był, będzie mógł to czynić jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej jako boska istota może uwielbić Boga. I właśnie dlatego chce własnego wyniesienia, własnego uwielbienia. Chce stać się kimś wielkim w boskiej naturze, po to, by w tej wielkości jeszcze bardziej wielbić Boga. By jeszcze przynosić Mu większą chwałę. No tak to wyraźnie z tego wynika. A czy mówi coś o motywacji innych, zwykłych ludzi, zwykłych grzeszników? Mówi. I to w tej samej modlitwie z Jana 17 rozdziału. Pomińmy werset drugi i skoczmy do trzeciego i zobaczymy. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. A to jest żywot wieczny, albo to jest życie wieczne, aby poznali. No i Ciebie, jako jedynego prawdziwego Boga, no i Jezusa. Co to znaczy, to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie? Zastanówmy się nad tymi sformułowaniami. Tu jest jakaś głęboka treść. Pewnie czasami, nie wiem, czy przechodzimy obok tego i się nie zastanawiamy, dlaczego nasz Pan tak to ujął. To jest dokładne tłumaczenie. To nie jest, że tak tylko przetłumaczono. Tak jest dokładnie. To jest zdanie celowe. Aby poznali. Czyli nasz Pan wyraźnie chce powiedzieć, że życie wieczne polega właśnie na tym, żeby poznawać Boga. Nie polega przede wszystkim na tym, żeby cieszyć się tym życiem w doskonałości, nigdy nie umrzeć, tylko żeby poznawać prawdziwego Boga. Bo najwyraźniej pełne poznanie Boga wymaga wiecznego życia. Bo Bóg jest tak niepojęty w swojej wielkości, że aby Go dobrze poznać, lepiej, nie wiem czy dobrze to będzie dobrze, lepiej poznać, trzeba samemu żyć wiecznie. Inaczej zabraknie życia, żeby zgłębić tą niepojętą istotę. No, przypominamy sobie zapisy biblijne, które mówią o tym, że aniołowie pragną patrzeć na te rzeczy, które zwiastowali prorokom. Przekazywali różnego rodzaju proroctwa, informacje od Boga dla człowieka do zapisania w Biblii i sami byli ciekawi, co one znaczą. Czyli aniołowie, którzy już tam nie wiadomo ile tysięcy lat istnieli, jeszcze nie znali wielu rzeczy o Bogu, na przykład nie wiedzieli, w jaki sposób On tu będzie prowadził swoje dzieło. Wracam do tych słów z wersetu trzeciego, że to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. Nawet jeśli ograniczymy te słowa, tak, że to jest życie, aby poznali Ciebie, tylko do wielkiej Ewangelii i tylko do maluczkiego statka, co prawdopodobnie jest myślą Jezusa, bo jeśli weźmiemy werset drugi pod uwagę, czytam go teraz, jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. Robi tutaj kontrast nasz Pan między wszelkim ciałem, całą ludzkością i tych, których Mu dałeś, czyli tymi no, z maluczkiego statka, Izraelem duchowym wieku Ewangelii, głównie maluczkie statko. Więc nawet jeżeli ograniczymy te słowa tylko do maluczkiego statka, czyli że jest to zalecenie naszego Pana, jeśli chodzi o życie wieczne tych z wieku Ewangelii, maluczkiego statka, to i tak widzimy, jak jest to wzniosła motywacja, która miała przyświecać tejże najwyższej klasie. Nie życie wieczne po to, żeby się po prostu nim cieszyć, lecz życie wieczne w celu lepszego poznania Boga. I gdyby się tak zadał sobie pytanie, no a po co mieliby oni jeszcze lepiej poznać Boga niż to, co udało im się w tym życiu? No zapewne po to z tego samego powodu, co Jezus widział dla siebie. W wersecie pierwszym. Żeby po lepszym poznaniu Boga, podobnie do Jezusa, ta klasa maluszkiego statka, z Nim przecież połączona jako Jego małżonka symboliczna, jeszcze bardziej mogła uwielbić Boga. w warunkach nieba i w warunkach boskiej natury. Innymi słowy, żeby mogła być wielką, klasa malutkiego statka, po to, by w tej wielkości najpierw lepiej jeszcze poznać Boga i dzięki temu lepszemu poznaniu przynosić mu jeszcze większą chwałę przez całe nieskończone wieki swego istnienia w boskiej naturze. No a co z nami dzisiaj, niespłodzonymi z ducha, no i klasą restytucyjną w przyszłości? Jaka motywacja do życia wiecznego dla nas? Żeby stać się doskonałym i żyć wiecznie. Tak tylko, żebyśmy dla własnej radości żyli i nic więcej? Uznał to pytanie za retoryczne, ale dodam, że kozły wieku tysiąclecia będą chciały, jak wiemy, korzystać z warunków i wieku tysiąclecia, i nowego przymierza samolubnie. Tylko dla samych siebie. Pamiętamy te zarzuty, tak, nie będę znowu tam się odwoływał, bo nie ma potrzeby przypominać tym, którzy znają ogólnie nauki biblijne, jaka była motywacja kozłów, a właściwie jaki był grzech kozłów. Grzech kozłów było nierobienie pewnych dobrych rzeczy dla innych, tylko korzystanie z możliwości wieku tysiąclecia, nowego przymierza dla samego siebie. Warunki wieku tysiąclecia będą daleko lepsze niż obecne, nie będzie szatana, wszystko będzie sprzyjało, Jezus nie pozwoli, żeby ludzie ginęli w katastrofach, w tsunami, trzęsieniach ziemi, w wojnach toczonych przez siebie. Tam nie będzie takich rzeczy. Zostaną one zatrzymane. Wobec tego będzie tak ogromna zmiana w stosunku do tego, śmierć nie będzie też nikomu groziła, jeżeli ktoś chociaż zewnętrznie będzie posłuszny warunkom nowego przymierza, więc można powiedzieć, żyć nie umierać. No i tak niektórzy powiedzą, żyć nie umierać, korzystać tylko dla siebie, ale inni mnie nie interesują. No i jak wiemy, w końcowym wyroku, uzasadnieniu tego wyroku, to i będzie zarzucone, że powstrzymali się od wielu dobrych rzeczy, które mogli uczynić dla innych wokół siebie, pragnąc także ich zbawienia i życia wiecznego, i ograniczyli się swoje zainteresowanie wiekiem tysiąclecia do korzystania z tamtych warunków samemu. I to im zablokuje drogę do życia wiecznego. Wobec tego warto pamiętać o motywacji naszego Pana, przypomnę ją raz jeszcze, uwielbij Syna swego, ale po to, aby Syn uwielbił Ciebie, jak i o życiu wiecznym, które w wersecie trzecim nasz Pan mówi, prawdopodobnie mając za myśli głównie malutkie statko, ale myślę, że i wszyscy pozostali w jakimś sensie też pod ten werset podlegają. A to jest żywot wieczny, albo a na tym polega żywot wieczny, albo po to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego poznałeś. Nie warto chorować na duchowy świerzb. Nie warto dążyć do wielkości według norm tego świata. Bo nawet gdyby to była nasza jedyna choroba, ten świerzb, jedyna choroba, żadnej innej nie mamy, wszystkie inne zniknęły, wyleczone, to na to ta jedna choroba świerzbu, jeśli zostanie, zamknie nam drogę do życia wiecznego. Bo jak widzimy, zamknie nawet pod nowym przymierzem drogę do życia wiecznego kozłom wieku tysiąclecia, klasie restytucyjnej. To tym bardziej zamknie ją duchowemu Izraelowi z czasów przed wiekiem tysiąclecia, którego obowiązują przecież wyższe standardy niż klasę restytucyjną. Chyba nie możemy się zatem dziwić, dlaczego Bóg nie chce chorych na świerzb w gronie malutkiego statka i nie tylko w gronie malutkiego statka. Nie chce tych, którzy chcą być wielkimi, żeby być wyniesionymi ponad innych, żeby napawać się swoją wielkością kosztem innych. To nie jest wielkość z boskiego punktu widzenia. Taki sposób patrzenia na wielkość prowadzi do śmierci ostatecznej, do śmierci tych, którzy sami, będąc na próbie do życia, takie skłonności, takie dolegliwości świeżu będą okazywać, mieć takie objawy. I na ten temat o dziesiątej niepożądanej cesze ludu Bożego, świerzbie, dobiega końca. Następny będzie 20 listopada. Kolejna wada, kolejna choroba to liszaj, który będzie pokrywał ciało. O szczegółach tego liszaju porozmawiamy właśnie 20 listopada. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tej części niepożądanych cech dziecka Bożego, świerzbu, i życzę błogosławieństw Bożych z tej lekcji.